Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Z badań opinii publicznej wynika, że 74% Polaków nie chce, by nasz kraj przyjmował uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wielu polityków podkreśla, że Polska nie ma w tej chwili możliwości przyjęcia uchodźców, którzy są w obozach na południu Europy. Nie brakuje opinii, że dzięki takiej polityce Polska jest bezpieczniejsza. Nie dochodzi u nas do ataków terrorystycznych. Są jednak i głosy inne, mówiące o tym, że pomoc ludziom uciekającym przed wojną jest naszym moralnym obowiązkiem. A nieprzyjmowanie uchodźców w żaden sposób nie zabezpiecza nas przed terroryzmem. Co więcej, zamknięcie się na obcych może skutkować wzrostem agresji na tle narodowościowym. Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców? Czy jesteśmy na to gotowi jako kraj, społeczeństwo? Od teraz do państwa dyspozycji nasz numer telefonu 52 345 50 90. Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców? Czy jesteśmy na to przygotowani? 52 345 50 90. Temat trudny, niejednowymiarowy. Spójrzmy na niego nieco w oderwaniu od gorącego politycznego sporu. W studiu witam gości. Doktor Alina Kaszkur z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani zajmuje się m.in. dialogiem międzykulturowym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także Michał Goliński, prezes Bydgoskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej, współautor petycji przeciwko przyjmowaniu uchodźców w Bydgoszczy. I Paweł Agarkow, przedsiębiorca od 8 lat mieszkający w Bydgoszczy, związany z Bydgoskim Oddziałem Związku Ukraińców. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
52 345 50 90 i pierwszy telefon. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry, Jerzy z Włocławka.
Tak jest.
Jest pytanie na temat tych uchodźców, czy mamy przyjmować, czy nie. No stanowczo nie, przecież, proszę państwa, jest tyle bogatych krajów w Afryce Północnej, muzułmańskich. Nie przyjmują sobie braci w wierze, przecież to są, jest wiele krajów, ja chyba się 5 doliczyłem, które są bogatsze na pewno od Polski i od wielu innych krajów Europy Zachodniej i czy krajów unijnych w ogóle. No więc to jest poroniony pomysł, żebyśmy przyjmowali ich. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. 52 345 50 90. Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców? Czy jesteśmy na to gotowi jako kraj, społeczeństwo? Czy dzięki nieprzyjmowaniu uchodźców Polska jest bezpieczniejsza? A może taka polityka nie wpływa na bezpieczeństwo? Zacznijmy właśnie od tego takiego otwartego pytania. Czy Polska powinna przyjąć uchodźców? Doktor Alina Kaszkur.
Nie ulega wątpliwości, że jako Polacy od dawna już aspirujemy do tego, żeby stać się państwem będącym członkiem wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. I to też deklaratywnie otwiera i nasz kraj na innych, ale też działa w drugą stronę, ponieważ my także poprzez możliwość swobodnego przepływu osób, usług, chcielibyśmy się stać częścią tego tej wielkiej wspólnoty i w związku z tym to wiąże się również z tą otwartością w szerszym rozumieniu, tak? Według wartości, które są wpisane jakby w koncepcję Unii Europejskiej, tych wartości cywilizacyjnych, którymi ona jak najbardziej się kieruje i które motywują do tego, aby wyrażać swoją otwartość na potrzebujących, nie tylko wewnątrz wspólnoty. Więc tutaj mamy taki dylemat, tak, że chcielibyśmy być członkami Unii, która jesteśmy, która właśnie tak, a nie inaczej do takich, a nie innych wartości jest przywiązana, a gdzieś tam rodzi się w nas wewnętrzny opór. No i tutaj mamy ten dysonans.
Otwartość jako naczelna wartość. 52 345 50 90. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jakby pan mógł tylko wyciszyć radio.
Już wyciszam. Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Czy Polska powinna przyjąć uchodźców? Co pan o tym sądzi?
Panie redaktorze, jak ja słyszę taki telefon, który był poprzednikiem, ten poprzednik mój, to naprawdę aż się gotuje, wie pan. Cóż ma wspólnego bogactwo kraju, zasobność kraju z pomocą ludziom, którzy po prostu tej pomocy potrzebują? Wie pan, jeśli ten pan, bo już tak naprawdę się do niego nie odnoszę.
Ale może tak personalnie się nie atakujmy. Jaką pan ma opinię?
Znaczy, generalnie powinniśmy przyjmować ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Dzieci, matki, ludzi, którzy nie mają, młodzież i dzieci, którzy nie mają rodziców. Przecież od tego jest każdy człowiek, żeby tą pomoc niósł. I nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, nie widzę tutaj żadnych jakichś przeciwwskazań, ponieważ na tak duży kraj, jeśli byśmy przyjęli tylko tą ilość, którą byśmy zadeklarowali, to na gminę ile to może być osób? Jedna rodzina, dwie rodziny, a tak naprawdę dzieci bez rodziców, bo one są sierotami. I opowiadanie o pieniądzach, opowiadanie o jakichś takich pracownościach innych krajów, cóż to ma wspólnego z problemem, który ci ludzie mają?
Dziękuję bardzo panu za głos. Pozdrawiam. 52 345 5090. Czy państwa zdanie Polska powinna przyjąć uchodźców? Czy jesteśmy na to gotowi jako kraj, społeczeństwo? Michał Goliński, pan jest współautorem petycji, która na początku roku trafiła do Bydgoskiej Rady Miasta. Petycji przeciwko przyjmowaniu uchodźców.
Dokładnie.
Jak rozumiem, zdania pan nie zmieni.
Oczywiście, że nie.
Jakie są argumenty?
Przede wszystkim odwołam się tutaj do tutaj pana, który przed chwilą dzwonił. I może tutaj zaskoczę wszystkich, się zgadzam oczywiście, z osobność kraju nie ma tu jakiegoś większego znaczenia. Przede wszystkim znaczenie ma jedna podstawowa rzecz. My nie jesteśmy winni w żaden sposób tego, że ci uchodźcy próbują dostać się do krajów zachodnich. W żaden sposób. Jest to problem państw zachodnich i tutaj odwołam się także do wypowiedzi pani. Mamy oczywiście ten swobodny przepływ ludzi i jednak on nie ma tutaj też żadnego znaczenia z tego względu, że ta tożsamość, czy ta wspólnota europejska rozpada się, czego oczywiście skutkiem jest nieradzenie sobie w ogóle z tymi państwami, przepraszam, z tymi nachodźcami, jeśli można tak to określić. Twierdzę też, że Polska powinna trzymać się cały czas powinna trzymać twarde stanowisko. Jedna z ostatnich statystyk mówi, że 70% Polaków nie chcą przyjmować uchodźców w ogóle, bo tak się przyjęło ich nazywać. To są imigranci przede wszystkim ekonomiczni, którzy są narzucani nam, a ilość ich będzie nam narzucona przez państwa zachodnie. I oby było więcej Polaków, którzy nie chcą przyjmować.
Będziemy ten temat jeszcze pogłębiać. 52 345 5090. Co państwo sądzą? Czy Polska państwa zdaniem powinna przyjmować uchodźców? Czy dzięki tej polityce nieprzyjmowania uchodźców Polska jest bezpieczniejsza? A może taka polityka nie wpływa na bezpieczeństwo? 52 345 5090. Za chwilę Paweł Agarków, ale jeszcze jeden telefon. Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Takie moje przemyślenia. Twierdzenie, że jesteśmy bezpieczni dzięki nieprzyjmowaniu uchodźców, to moim zdaniem bujda. Niedawno byłem w Niemczech, sprawdziłem. Każdy uchodźca, który chce do nas przyjechać, może sobie wsiąść w Warszawa Berlin Express w Niemczech. Za 2 godziny jest w Poznaniu, za 4 w Warszawie. Może nam zrobić, co będzie chciał, że nie ma z tym żadnego problemu. Tanio, szybko, wygodnie. Chciałem zauważyć, że jest dużo zamachów w Anglii, która nie przyjęła żadnego uchodźcy w ramach relokacji. A to poza tym nasz rząd mógłby się sprytnie zachować, zadeklarować, że zechce przyjąć uchodźców, są na to z Unii pieniądze. Poza tym ci uchodźcy i tak za chwilę by się stąd ulotnili, bo oni tu...
Rozłączyła się rozmowa, to nie ja. Zapraszam słuchacza do powtórnego telefonowania. I jeszcze jeden głos. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
To jest JK Plus. Pan Jezus powiedział, że należy rzucać pereł przed wieprze, z których nic nie będzie. Nie należy podawać się szantażowi. Dziękuję.
Dziękuję. I jeszcze jedna opinia. Halo.
Halo.
Witam serdecznie. Proszę tylko radio wyłączyć.
Witam. Panie redaktorze, proszę państwa. Przecież jak była II wojna światowa, to nasze polskie dzieci były wywożone do takich krajów jak Indie, Palestyna, Iran, ponieważ była wojna i te dzieci trzeba było, no między innymi dzieci, które były na, z rodzicami na zesłaniu, bez, być może sieroty, osierocone, w każdym razie była to bardzo duża grupa. I jakoś nikt się nie zdragał przed tym, że są to dzieci polskie, nieznanego pochodzenia, no bo jednak inna rasa, inne kraje, nie wiadomo jakie, skąd one się tam wzięły. Jakoś żeśmy przetrwali dzięki ludziom, no można powiedzieć szlachetnym, którzy nie byli małostkowi ani drobiazgowi, nie szukali żadnych takich przyczyn, żeby tych dzieci nie przyjmować. Wydaje mi się, że powinniśmy się solidaryzować. No, oczywiście trzeba by trochę jednak dokonać takiego pewnego przeglądu ludzi, którzy tutaj przybywają, ale jeżeli jest tak, jak mój poprzednik mówił, to jaki problem? Jeżeli będą chcieli nam coś zrobić, to i tak nam to zrobią.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Powinniśmy pomagać, tym bardziej, że są tam osoby takie jak dzieci, jak kobiety, jak starsze osoby chore. No trzeba jednak ludziom pomagać w takich sytuacjach. Inaczej to nie jesteśmy takimi wielkimi katolikami, za jakich się tutaj uważamy, no co najmniej część społeczeństwa polskiego.
52, 345, 50, 90. Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców? Czekam na państwa głosy. Paweł Agarkow, no pan nie jest uchodźcą, ale żyje pan na emigracji już od 8 lat. Oczami obcokrajowca Polska w pana ocenie jest gotowa tak instytucjonalnie, ale przede wszystkim mentalnie na to. Czy Polacy są gotowi na to, by przyjąć uchodźców? W tej chwili głównie o nich mówimy.
No, co ja miałem by powiedzieć? Sam jestem tu gościem, nie? Można tak powiedzieć. Nie patrząc na to, że mieszkam tu dość długo, ale i tak jestem tu nadal, powiedzmy, obcokrajowcem i tak wszędzie rozpatrywany jako obcokrajowiec, nie? I powiedzieć, żeby ktoś miałby tu przejechać, no to oznacza, żeby w goście zaprosić jeszcze swoich gości albo obcych gości, nie? To by było.
A jak się pan czuje jako gość? Trochę w innej sytuacji niż uchodźca, który musiałby przejść bardzo skomplikowaną procedurę. Ta sytuacja jest inaczej zdefiniowana, ale jak się pan czuje?
No na pewno w trochę innej sytuacji, bo przyjechałem tu powiedzmy jakąś swoją tam chęcią i na studia i zupełnie z innym sytuacją, nie? Mi to wszystko odpowiada, nie? Dlatego tu mieszkam 8 lat, tak by już miałbym możliwość gdzieś by wyjechać, nie? Na pewno. Co do tematu tych uchodźców, no to powiem tak, że ja na to wszystko patrzę ze strony, spróbuję popatrzeć ze strony tamtych ludzi, nie? Jakby ktoś z nas, albo z Polaków, albo nie wiem, z Ukraińców i tak dalej, ktoś by był w takiej sytuacji, jakby on na to patrzyłby, nie? W tej sytuacji.
I jak pan na to patrzy?
No myślę, żeby każdy z nas by trafił w taką sytuację, które trafili tamte osoby, no to on by też by chciałby takiej pomocy, nie? Tylko, że jakby ta pomoc miałaby wyglądać, to ciężko mi stwierdzić. Nie?
Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców? Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Dzień dobry. Chciałabym wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. Proszę pana, Polacy walczyli na wszystkich frontach świata i nie uciekali. Bronili swojego. Dlaczego ci młodzi ludzie nie bronią swojej racji i nie bronią siebie? I uważam, że nie powinniśmy przyjmować uchodźcom pomoc, oczywiście humanitarna do kraju, ale w żadnym wypadku przyjmowanie uchodźców do nas. U nas jest tyle biednych ludzi, i którzy potrzebują pomocy. Trzeba się tutaj zająć swoimi, a nie ludźmi z tamtych kręgów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna opinia. Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry, ja chciałam wypowiedzieć się właśnie na temat uchodźców. Nie jestem za. Nie jestem za.
Dlaczego?
Ponieważ tu my w kraju też mamy biedę. Bardzo dużo biednych ludzi jest, wie pan, nie mają pracy. Niby rząd i tak dalej mówi, że bezrobocie spada, ale to jest nieprawda. Nieprawda. Dużo ludzi z Polski wyjeżdża, zwłaszcza kobiet, do pracy, do opieki, do Niemiec czy do Anglii, coś takiego. Także nie. Jeżeli moglibyśmy to pomóc humanitarnie, jakieś tam, wie pan, rzeczy, coś takiego, ale do Polski nie. Naprawdę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję pięknie.
Nie brakuje takich argumentów, że nieprzyjmowanie uchodźców no właśnie zwiększa bezpieczeństwo w kraju. Tu słuchacze mają różne kontrargumenty. Michał Goliński, państwo patrzą na to, że zwiększa bezpieczeństwo? Jesteśmy bezpieczni.
Nieprzyjmowanie.
Nieprzyjmowanie. Troszkę bliżej na mikrofonu.
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim zapraszanie tych ludzi i tutaj bardzo często jest zarzucane, że papież Franciszek nam, tak, jako Młodzież Wszechpolska jest oczywiście organizacją katolicką i wychowuje młodych ludzi w duchu katolickim, i zarzuca się nam często, że papież Franciszek ma odmienne zdanie od nas, że grzechem jest nie przyjmować. Z drugiej strony powiedział, jednocześnie bardzo mocno zaznaczył, że ta fala imigrantów, uchodźców, różnie nazywanych, ludzi z Bliskiego Wschodu, to jest spore zagrożenie terrorystyczne, tak? Przede wszystkim przejmowanie tych ludzi jest to pewna uległość wobec Zachodu. Tak na to patrzymy.
Ale jeden ze słuchaczy mówił, panie Michale, no, że tak naprawdę, jeśli ktoś chciałby dokonać tutaj ataku terrorystycznego, to może przyjechać pociągiem. Może przyjechać pociągiem i w Warszawie się wydaje.
Oczywiście nie jest to takie proste. Musi być przede wszystkim pretekst do tego, a pretekstem mogą być na przykład podniesione F-16 bodajże, które są polskie F-16, które są w Dubaju i zniszczenia jakiegoś szałasu tak na Bliskim Wschodzie gdzieś tam.
Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, zaangażowanie Polski, tak, może skutkować tym, oczywiście, że ktoś będzie chciał dokonać tutaj ataku. Alina Kaszkur, jesteśmy bezpieczniejsi przez to, że nie przyjmujemy uchodźców?
Ja nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób chcielibyśmy się obronić przed napływem wszelkich innych, tak, przedstawicieli narodów do naszego kraju, czy jako Polska zbudujemy mur i zostaniemy sami, bo jednak cały czas zapominamy, że jesteśmy elementem zjednoczonej Europy chociażby. Tutaj jeszcze ad vocem tego, co tych głosów, które się pojawiają. Proszę zauważyć, że my cały czas mówimy o jakimś domniemanym problemie, z którym tak naprawdę nie mamy do czynienia. I paradoksalnie, gdyby był problem, to okazuje się, że o wiele łatwiej jest sobie z nim radzić niż z wyobrażeniem. Właśnie, w nas generują się pewne lęki. Jest to też oczywiście multiplikowane przez media, jest to też jakiś argument w walce politycznej i na pewno już niedługo, kiedy kampania przed wyborami zacznie się zaostrzać, ten problem znów będzie jednym z najważniejszych.
Pani mówi wyimaginowany problem, ale wszyscy patrzą na to, co dzieje się w krajach Unii Europejskiej, z jakimi problemami tam borykają się mieszkańcy różnego typu, no i przekładają to na to, że to może tak być w Polsce. To jest niewłaściwe działanie, no
nie,
może zrozumiałe.
W żadnym wypadku nie uważam, że problem nie istnieje. Tak mówię, że my realnie z nim teraz tu nie mamy do czynienia, co nie znaczy, że my powinniśmy, tak, pozostać bierni albo też w ogóle o tym nie rozmawiać. Natomiast z czym mamy do czynienia teraz? No, w zasadzie generuje się w nas tylko lęk. My tylko i wyłącznie się boimy. Czyli ani państwo, tak, żadna retoryka rządowa nie podejmuje tej próby w jakiś sposób uspokojenia nas, albo uświadomienia, albo pokazania nam, że Polska ma jakiś pomysł, że Polska podejmuje pewne działania, żeby państwo uczynić bezpieczniejsze, niekoniecznie zamykając się tylko i wyłącznie, bo najłatwiej jest zamknąć się, potencjalnie najłatwiej, tak? Bo nie bardzo sobie wyobrażam, jakby to było w praktyce. Natomiast brakuje nam takich głosów, które pokazywałyby nam, że państwo coś robi w tym aspekcie. Że i faktycznie, jak my tylko od rana do wieczora mamy do czynienia z przekazami medialnymi, które atakują nas wszelkimi newsami na temat tego, jakiego pochodzenia byli terroryści, jakie zagrożenie wiąże się z islamem, to generuje się w nas tylko i wyłącznie lęk.
Za chwilę Michał Gliński, a jeszcze oddajemy głos słuchaczom. Rozłączyła się osoba. 52 345 50 90. Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców, czy dzięki nieprzyjmowaniu uchodźców Polska jest bezpieczniejsza, a może taka polityka nie wpływa na bezpieczeństwo? Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry, Mieczysław Napaty, z tej strony się kłania. Ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, Polacy uważają się, deklarują się jako katolicy. Natomiast zapominają o tym, że jakby eucharystycznym wymogiem prawdziwego wierzącego katolika, który wiarę swoją traktuje poważnie i głęboko, jest wspomaganie biednych, wspomaganie tych, którzy pomocy wymagają. No jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. My jakby o tym zapominamy. Zapominamy, jesteśmy w stanie go pomagać, jeżeli to nie jest kłopotliwe, jeżeli to nie wymaga od nas jakichś specjalnych poświęceń, prawda? Wrzucić 10 zł do puszki i mamy nasze sumienie jakieś podbudowane, jak jesteśmy dobrzy. Natomiast no, z tego katolickiego, chrześcijańskiego wymogu pomocy to ma sens wtedy, kiedy jest to trudne, kiedy wiąże się to dla nas z pewnymi wyrzeczeniami, z pewnymi niedogodnościami i to tak rozumiem jakby pomaganie tym ludziom, którzy tej pomocy wymagają. W związku z tym no, nie możemy się jako chrześcijanie od tego uchylać. To jest jeden aspekt. A drugi to jest taki, że ci ludzie, ci uchodźcy napłynęli do krajów europejskich, do Grecji, do Włoch, do innych krajów, do Niemiec i no, są tam pewną trudnością. Natomiast my mówimy, nas to nie dotyczy, nas to nie obchodzi, my w to nie włączymy. Zapominamy jakby o tym, że jest tutaj aspekt pewnej solidarności. My bardzo chętnie przyjmujemy miliardy euro od tych społeczeństw krajów zachodnich, bogatych, którzy dzielą się z nami właśnie na zasadzie solidarności. Mówią te społeczeństwa, jesteście mniej rozwinięci, potrzebujecie, my wam oddajemy część swoich dochodów.
Bardzo panu dziękuję.
Dzielą się z nami. Natomiast w momencie, kiedy my mamy im pomóc jakby rozwiązania tego problemu, który jest niewątpliwie i oni się z tym borykają, to mówią, nas to nie dotyczy. Nas to nie obchodzi, my się w to nie włączymy. To
dziękuję bardzo panu za głos.
Nieładne według mnie.
Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. 52 345 50 90. Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców? Michał Gorliński. No właśnie, bycie we wspólnocie to przywileje, ale być może także obowiązki. To pana nie przekonuje, że solidarność wymaga tego, abyśmy pomogli tym krajom, które faktycznie mają teraz, tak jak pan wcześniej mówił, być może ze względu na swoją złą politykę, niewłaściwą, ale mają teraz problem z uchodźcami.
Odwołam się tutaj do słuchacza, który przed chwilą do nas zadzwonił, do tego, co powiedział. Przede wszystkim już to zobligowanie teoretyczne, które przychodzi w momencie, gdy bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej, tak, z wspólnego budżetu, przede wszystkim już znika to poczucie zobligowania, kiedy my wpłacamy te pieniądze, tak, bo my też się zrzucamy na inne kraje, jakby nie patrzeć, Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. Druga.
Ale ciągle więcej dostajemy niż wpłacamy.
Tak, to prawda. Oczywiście. Natomiast chcę także powiedzieć o tym, że to nie my prowadziliśmy politykę kolonialną, tak? To nie my angażowaliśmy się w wojnę w Syrii. To amerykańskie bomby, tak? I izraelskie bomby przede wszystkim spadały na Syrię. Chcę także nadmienić, że tak, można pomagać. Oczywiście, natomiast sprowadzając tych ludzi tutaj, absolutnie nie pomagamy. Przede wszystkim jedyną i najbardziej efektywną pomocą jest pomaganie na miejscu. I robią to różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia katolickie i robią to misjonarze, pomagając tam na miejscu i o nic innego nie proszą. I dodam jeszcze na koniec, że proszą ci ludzie, którzy tam mieszkają, ci Syryjczycy, tak, bo mówimy chyba o uchodźcach z Syrii, czy o imigrantach ekonomicznych, którymi nawet są Albańczycy czy Pakistańczycy, gdzie wojny nie ma, tak, w ich krajach. Jeżeli chodzi o pomoc Syryjczykom, to jest właściwie jedyne rozwiązanie, najbardziej efektowne.
Doktora Inna Kaszkur?
A propos jeszcze tego realnego problemu i wyobrażenia o nim, to proszę też zauważyć, że w krajach, w których dochodzi do zamachów, w których imigranci są obecni, bardzo często po tak tragicznych zdarzeniach mamy do czynienia na przykład z marszami solidarności. Marszami, gdzie ludzie solidaryzują się właśnie z ofiarami, ale też w tych marszach często biorą udział przedstawiciele muzułmanów, tak? Bo razem widzą pewien problem. Natomiast u nas zazwyczaj, jeśli pojawiają się takie marsze, to niestety są to marsze antyislamskie, tak? Także zupełnie inne podejście do problemu, bo okazuje się, że kraje, które już realnie mierzą się z tym problemem, mają świadomość, że tak naprawdę podłoże tego, co się wydarza, to, co generuje też w nas lęki, jest troszeczkę gdzie indziej i być może też ma świadomość, że na jakimś polu coś się nie udało. Zazwyczaj też przecież osoby, które podejmują się tego typu zamachów, przemocy, okazuje się, że są to osoby, które w jakiś tam sposób zostały wcześniej wykluczone społecznie. Grupy, które pomimo tego, że potencjalnie już są kolejnym pokoleniem w danym przyjętym kraju, to doświadczały no na tyle gdzieś tam negatywnego i swojego położenia, tak, czy też właśnie tego poczucia obcości, że bardzo łatwo później stały się łupem kogoś, kto pod przykrywką chociażby tutaj haseł religijnych, no, włączył ich w jakąś wspólnotę. I teraz zważając na to i też pana początkowe pytanie, czy my jesteśmy w ogóle jako Polacy gdzieś tam gotowi, to jeśli u nas już teraz rośnie taki, tak negatywne nastawienie do uchodźców, to w zasadzie nie ma szansy też, żeby to ci przybysze się z nami integrowali, bo my tego nie chcemy, a bez tego się nie uda.
O tej integracji jeszcze porozmawiamy. Dopytam Michała Golińskiego. Panie Michale, czy takie właśnie wskazywanie na to wiązanie zamachowców z muzułmanami to nie jest zbyt daleko idące uproszczenie, bo często w debacie publicznej coś takiego się pojawia i czy to nie przynosi więcej tak naprawdę szkody niż pożytku i jest tak naprawdę nieprawdziwe, szkodliwe.
Chcę zauważyć, że przez ostatnie bodajże 10 lat oczywiście nie twierdzę, że wszyscy muzułmanie to są jacyś zamachowcy, ale okazało się przez ostatnie 10 lat, może i trochę więcej, że wszyscy zamachowcy byli muzułmanami z jakiegoś przypadek. Nie uważam, że to jest przypadek. Twierdzę, że tamci ludzie to są przede wszystkim ludzie nisko wykształceni, tak? Którzy przybywają do nas, to nie są żadni lekarze, inżynierowie, tak? To są mity, które chyba zostały obalone, mam nadzieję.
To są bardzo różni ludzie, więc może tutaj nie etykietujmy.
Przede wszystkim nie są to ludzie z Syrii, gdzie panują, gdzie jest ludzka tragedia, gdzie powoli miejscami stabilizuje się sytuacja, ale okazuje się, że państwo islamskie ostatnio porwało jakieś siły na kolejne miasto, tak? I to dosyć spore. Także zobaczymy i obecnie jeszcze problem z bodajże Katarem, tak, został zaatakowany, dobrze pamiętam. Także na Bliskim Wschodzie nadal jest gorąco. Nie oznacza to także, że powinniśmy siedzieć z założonymi rękami. Można pomagać tym ludziom tam, na miejscu, jak już wcześniej.
3/4 Polaków według badań opowiada się przeciwko przyjmowaniu uchodźców przez Polskę. Za jest około 22%. 5% badanych nie ma zdania. O to, czy Polska jest gotowa na przyjęcie uchodźców, zapytałem przed audycją wieloletniego profesora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, psychologa społecznego, Syryjczyka od lat mieszkającego w Bydgoszczy, Basama Awila. Posłuchajmy.
Polska jako państwo, jako instytucja, jako kraj na pewno jest przygotowany, bo jeżeli w latach 90. był w stanie przyjąć kilkadziesiąt tysięcy uchodźców ze Szczecina, jakoś tam bez problemów radzi sobie z tym, to na pewno teraz, 30 lat później, to na pewno jest w stanie to również zrobić. Natomiast Polska jako społeczeństwo, mi się wydaje, że w obliczu tych ostatnich 2-3 lat upolitycznienie tego wszystkiego, tego wewnętrznego podziału jednego obozu, obozu władzy, obóz opozycji, obóz za, przeciw i tak dalej, to na pewno to nie jest dobry grunt. Teraz to nie jest dobry grunt, żeby przyjąć uchodźców. Walka będzie kontynuowana, tyle że wtedy będzie kontynuowana na żywo i to właśnie uchodźcy będą jako ofiary. Więc nie chciałbym widzieć tych biednych uchodźców, którzy uciekają od wojny, żeby się znaleźli właśnie w centrum wojny. Tyle, że to wtedy będzie na pewno nie ich wojna.
Panie profesorze, pan jest Syryjczykiem, mieszka pan od lat w Bydgoszczy, ma pan tutaj też znajomych z Syrii. Państwo odczuwają, że zmienia się klimat, nastawienie ludzi? Inaczej się do was odnoszą?
To już nasz obraz nie jest taki sam jak przedtem. Teraz nawet w ramach uniwersytetu albo w innych instytucjach to już nie mówią na przykład do psychologa, do Awila, do profesora kiedyś, do nauczyciela i tak dalej. To już zaczynają mówić do Syryjczyka. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. Kwestia jak gdyby zmiany w strukturze myślenia odnośnie innych. Klasyfikowanie innych ze względu na czy to poglądy religijne, poglądy polityczne, pochodzenie i tak dalej, to prędzej czy później i tak doprowadza właśnie do bardzo niebezpiecznej gry, bo to wtedy zaczynamy właśnie się dzielić na wysoki, niski, gruby, chudy, prawda, czarny, biały i tak dalej, i tak dalej. I nawet patrząc wtedy w lustrze, to zaczynamy dostrzegać, że jedno oko nie jest podobne do drugie, jedno ucho jest większe albo jest mniejsze i tym samym zaczynamy wchodzić w konfliktach sami ze sobą. To jest to właśnie niebezpieczna gra. Owszem, coraz więcej docierają informacje, nie tylko z własnych doświadczeń, ale również informacje z regionu, z Polski i tak dalej, gdzie niechęć z jednej strony to już bierze góra, a z drugiej strony jak gdyby został zredukowany obraz człowieka, który mieszka na przykład w Polsce od kilkadziesiąt lat, albo 20, albo 15 lat, że te osoby już zostaną na nowo jak gdyby zdefiniowane. To już nie przez fachowość, to nie przez to, że tyle dawali dla tego kraju, tak? Ale przez to, że właśnie są obcokrajowcami. Nagle ten człowiek, który na przykład X lub Y, który ma obywatelstwo polskie, powiedzmy od 20 lat, teraz jest nazwany cudzoziemcem. No to jest bardzo niebezpieczne. I wtedy bym zapytał z perspektywy czasu, Polak Polakowy zapyta, a jakie ty masz pochodzenie? To już przekraczamy bardzo niebezpieczny próg. To jest wchodzenie tak naprawdę jak gdyby w brudach. Zaczynamy szukać tylko, co nam się nie podoba u tego drugiego po to, żeby się zaczepiać. I nie chciałbym właśnie, żeby ta atmosfera albo w tej atmosferze, żeby właśnie osoby potrzebujące, uciekające od wojny, uciekające od prześladowania, żeby się znaleźli tutaj i właśnie palcami ludzi do nich wskazywali, mówiąc, że właśnie jesteś emigrantem, czy jesteś obcokrajowcem, czy ty jesteś cudzoziemcem, czy ty jesteś uciekinierem, czy jesteś takim lub innym i teraz on ma wszystkim tłumaczy co chwilę, kim on jest i dlaczego tutaj jest. Właśnie w tym jest cały problem.
Tyle profesor Bassem Awil. Profesor mówił, że toczy się niebezpieczna gra, niechęć do muzułmanów, no może przełożyć się na niechęć do obcych gości, imigrantów w ogóle. Paweł Agarkow, w Polsce żyje coraz więcej obywateli Ukrainy. Pana znajomi, macie takie obawy, że czujecie jakieś takie podskórne napięcie, że rośnie?
No powiem tak, że w ciągu tam 8 lat, co mieszkam w Polsce, to tych sytuacji było naprawdę mało. Ale się czasami zdarzały takie rzeczy, że tam były jakieś sytuacje, powiedzmy, że nie wiem, ktoś usłyszał język ukraiński, powiedzmy, na ulicy i krzyczał, że tam Polska dla Polaków i tak dalej. Czasami się takie sytuacje zdarzają. I u mnie, i u znajomi opowiadali, nie? Ale że takich, powiedzmy, jakichś konkretnych nieprzyjemności to nie dochodziło, nie? Powiedzmy szczerze. A tu kontynuując temat, panie doktor, to też zwróciłem uwagę na to, że te kraje zachodnie są bardzo bardziej międzynarodowe, o tak można powiedzieć, nie? I jeszcze nawet wrzucając do tematu, jeszcze przed tym wszystkim, przez całą wojną i przed tymi uchodźcami, w tamtych krajach było dużo więcej obcokrajowców, nie? Jeszcze do tego czasu, nie? W Polsce tak tego nie ma, nie?
Nie mamy doświadczenia z
tak, ogólnie życia, z obcokrajowcami, nie?
Obcokrajowcami.
I to jest jedno, a drugie, że tu na kontynuując ten temat pana Michała, to też nie zapominamy, że w Ukrainie też jest wojna, nie? I też bardzo dużo osób wyjeżdża z tamtych regionów, nie? I oni szukają po prostu sobie lepszego życia gdzieś, nie? Na zachodzie Ukrainy, w Polsce, na zachodzie Europy i tak dalej, nie? Bo to, że teraz nic nie mówią w mediach o tej wojnie, to nie znaczy, że ona się skończyła, nie? Po prostu się to stało nieciekawe i temat był zamknięty, nie? A to nadal trwa i ja cały czas rozmawiam ze swoimi znajomymi w Ukrainie i tam się dużo się nie zmienia, nie? Cały czas jest wojna i jest też jakaś nieprzyjemna sytuacja. To też można powiedzieć, że też jestem uchodźcem, bo uciekłem z kraju, gdzie jest wojna, nie? I teraz też mnie traktować, że nie można mnie pomagać i tak dalej, to też nie byłoby do końca fair, nie?
W Chwaszczynie koło Wejherowa kilkanaście dni temu grupa pijanych osób wyzywała obywateli Ukrainy mieszkających po sąsiedzku. Doszło do bójki. Dwie osoby, jeden Ukrainiec i właściciel firmy, w której obywatele Ukrainy pracowali, zostało rannych. W pana ocenie między Polakami a Ukraińcami będzie coraz częściej dochodziło do napięć, no bo jest obywateli Ukrainy coraz więcej. Polska potrzebuje imigrantów zarobkowych tak naprawdę, żeby wypełnić ogromną lukę demograficzną. Będą rodzić się napięcia?
Ciężko mi stwierdzić, jak będzie. Mam nadzieję, że nie. Ale to, że niektórzy twierdzą, że Ukraińcy przyjeżdżają i zabierają im pracę, no to jest moim zdaniem po prostu głupie, nie? Bo oni przyjeżdżają i pracują tu i dużo nawet do mnie odzywa się znajomych, powiedzmy, firm Polaków, które mają firmy i oni proszą o mnie, żeby ja im kogoś dał, jakichś ludzi z Ukrainy, bo wiedzą, jak oni pracują, po co tu przyjeżdżają, nie? I sami u mnie podpytywałem, czy ja mam kogoś znajomego, który chciałby tu przyjechać pracować, nie? I to bardzo często się zdarza. A jak będzie dalej sytuacja, to ciężko stwierdzić. Mam nadzieję, że będzie...
A w pewnej ocenie potrzebne są jakieś działania, no, które niejako prewencyjnie zabezpieczyłyby nas przed wzrostem tych napięć, czego pan oczekiwałby, nie wiem, od rządzących, od zwykłych obywateli. No bo dochodzą do nas takie informacje, że na linii Polacy-Ukraińcy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, no do napięć się dochodzi na tle takim ekonomicznym.
Co w tym kierunku można było podziałać? Nie wiem, ciężko stwierdzić, jak będzie dalej, nie? Ale to, że Ukraińców przejeżdża dużo, to fakt. To, że Polska się robi troszeczkę bardziej międzynarodowa, to też, bo to widać, słychać na ulicach w różnych miastach. Nie, nawet w Bydgoszczy już wychodzę na ulicę i czuć różne języki i różne, widać różne narodowości. I to jest odczuwalne. I myślę, że to jest bardzo dobre, nie? Bo wtedy się ten świat robi taki bardziej międzynarodowy, a te państwa robią się takie bardziej otwarte, nie? I powiedzmy, dla mnie, jako też dla obcokrajowca w Polsce, to tylko przyjemnie, nie? Że tu są otwarty świat i różne ludzi, różne narodowości, różne religii i tak dalej. To wszystko otwiera tylko jakąś dodatkową wiedzę, nie? Daje.
52 345 50 90. Jeszcze nasz numer do państwa dyspozycji. Czy państwa zdaniem Polska powinna przyjąć uchodźców? Za chwilę Michał Goliński, ale jeszcze słuchaczka. Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry. Tu.
Witam, tylko proszę wyciszyć radio.
Ja już wyciszyłam radio.
Okej, okay, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
No właśnie słucham tego programu, bo też jestem z Ukrainy i też tego regionu objętego wojną. A niedawno był taki reportaż u was w radio nawet o tych ludziach, którzy przyjechali i chcą ich deportować. Także myślę, że żadna prewencja, nic to nie pomoże, żadne przepisy, dopóki się nie zmieni mentalność ludzi. A mentalność ludzi w Polsce jest taka, że jak to się mówi, a w Ameryce Murzynów biją, a tu Ukraińcy przyjeżdżają i im wszystko zabierają. Raczej myślę, że...
Spotyka się pani z takimi opiniami?
Tak, że... oczywiście, cały czas się spotykam. Mieszkam tu już prawie 30 lat, ale w oczy nikt nic nie mówi już po tym czasie oczywiście, ale za plecami cały czas to słyszę i wiem, jak ludzie się odnoszą.
Mieszka pani 30 lat. Profesor Bassam Awil, psycholog społeczny, mówił, że w ostatnim czasie, nawet w stosunku do osób, które bardzo długo tutaj żyją, są już jakby, są obywatelami, pewnie ma pani obywatelstwo, tak?
Oczywiście,
jest pani Polką, ale zaczyna się na nowo wskazywać te osoby, że są obce, są obcokrajowcami. Coś takiego pani dostrzega?
Cały czas są obce. Jesteśmy obce, bo nawet ja nigdy nie mówię, że jestem Polką. Ja mam tylko polskie obywatelstwo i to wszystko, a Polką nie jestem. Chociaż ludzie, tak jak mówię, w oczy każdy mi mówi, oj pani przestanie, bo już pani jest nasza. Ale nie, wystarczy się odwrócić i już jest inaczej. Także cały czas będzie raczej to. Musi zmienić się mentalność ludzi, ale cały czas wypominają Wołyń, nie Wołyń, to wszystko. Ale co ja mam do tego? No i tak będzie niestety, myślę, że.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No i właśnie tu na ten temat, co pani powiedziała, nie? Że żeby się zmieniła ta mentalność ludzi, to chyba trzeba się otwierać. Nie?
Natomiast w historii są takie bardzo bolesne fakty i tu z obu stron toczy się dyskusja.
Ja,
prawda?
Ja zawsze mówię, że historia dla historyków niech zostanie. Nie?
Michał Goliński, panie Michale, profesor Bassam Awil mówił o takim zjawisku, no właśnie, że zamknięcie się na uchodźców może skutkować tym, że będziemy inaczej patrzeć na obcych. Nie obawia się pan, generalnie, nie obawia się pan, no, że to będzie taki negatywny skutek?
Zamknięcie się całkowicie na uchodźców?
Tak. Mm-hmm.
Nie uważam. Przede wszystkim od jakiegoś dłuższego czasu, od początku III RP, było tutaj... Przewinęło się też jacyś uchodźcy wojenni, tak? Przeszczyczeni. Tylko, że było marginalnie mało i przyjmowali się...
Kilkadziesiąt tysięcy, około 90 tysięcy.
Przewinęło się, tak? Oczywiście ich już to na pewno nie ma w takiej ilości. Przede wszystkim...
Ale nie obawia się pan, że no właśnie, tak, takie zamykanie się, wskazywanie, że ty jesteś taki, no może mieć takie negatywne konsekwencje, o których
wydaje mi się,
pan
że
profesor?
To jest trochę na wyrost. Przede wszystkim Polacy reagują w ten sposób, dlatego że coś im jest narzucane, tak? Narzucane zdanie. Jesteśmy teoretycznie tak niepodległym krajem i mamy prawo jako naród, jako gospodarstwo i kraju decydować, kto ma tu przyjechać, a kto nie. A to, że to jakiś nasz sąsiad chce narzucić jakąś sumę, tak? Czy zaprzestać kontroli, no to uważam, że to jest zdrowa reakcja.
A tutaj pan Paweł także mówił o ciekawym wątku, no, że Ukraińcy także przyjeżdżają z kraju ogarniętego wojną, to obywateli Ukrainy państwo akceptują, ale obywateli na przykład Afryki Północnej już nie. Jak to sobie wytłumaczyć?
Przede wszystkim powiedzmy sobie, że ten problem uchodźców z Bliskiego Wschodu jest nieco daleki, nieco dalszy, a nie tak bardzo daleko jak nie jest tak bardzo daleko jak sprawa wojny na Ukrainie, tak, i uchodźców, tak, czy ludzi, którzy nie chcą, unikają poboru, dlatego przyjeżdżają tutaj na studia do Polski. A głównie
ale obywatele Ukrainy także tu przyjeżdżają, żeby sobie polepszyć swój byt. Pewnie w tej grupie uchodźców są także imigranci zarobkowi, mówię o Afryce Północnej, Bliskim Wschodzie. No, tamtych ludzi może też potrzebujemy.
To znaczy, ja wcześniej mówiłem, że to są ludzie nisko wykształceni, ludzie, którzy ci nawet z Bliskiego Wschodu, tak, nie, unikają poboru, tak? To w dużej mierze to są mężczyźni, to są osoby, tych kobiet i dzieci, to zdążyły pewnie dawno uciec do Libanu, tak, czy do innych stabilnych sąsiadów. Co do imigrantów z Ukrainy, tak, pojawiają się takie głosy, że przez to, że przyjeżdżają tutaj, niż będą niszczyć rynek pracy, tak, będą pracować za tańsze, mniejsze pieniądze. Tak, jest to poniekąd prawda, jest to w dużej mierze wina przedsiębiorców polskich, którzy widzą w tym jakiś interes swój. Natomiast polski rząd także nie pomaga absolutnie, jest pewna swoista cenzura.
I jeszcze minuta dla pani doktora ukraińską. Doktor Kaszkur, to o czym mówi profesor Basamawil, to jest zagrożenie?
Generalnie te zagrożenia gdzieś na pewno występują, natomiast jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że niewątpliwie no, naszym obowiązkiem jest stać jednak na straży tych oświeceniowych wartości, które Europa tylko jakby pozytywnie wciąż rozwija, ale oczywiście też problem jest trochę szerszy, bo to, że my dzisiaj rozmawiamy o uchodźców, to, że uchodźcy są pewnym tematem takim ostatnio gorącym i to, jaki mamy do nich stosunek, to tak naprawdę też wynika z pewnego mechanizmu właśnie naszego stosunku do innego. I tutaj jest ogromna rola edukacji, bo okazuje się, że dzisiaj będzie uchodźca, wczoraj był gej, a następnego dnia będzie...
Będziemy ktoś inny,
więc jakby tutaj ogromna rola edukacji.
Doktor Elina Kaszkur, Michał Górniński i Paweł Agarkow byli państwa i moimi gościem. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.